Dzisiaj chciałbym mówić troszeczkę na temat darów Ducha Świętego. Pewien czas temu mówiliśmy o chrzcie w Duchu Świętym, o darze mówienia językami, ale są też inne dary. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy szczególnie mogli się skupić na jednym darze, na dar rozróżnienia duchów. I sami zobaczycie, kiedy będę cytował Biblię i mówił o tym, jak bardzo ważny jest ten dar, który w zasadzie nie występuje w Kościele w Polsce. Jest bardzo trudno w ogóle spotkać osobę, która ma dar rozróżniania duchów. Są osoby, które twierdzą, że mają ten dar, ale to jest takie raczej pobożne życzenie, bo jak za chwilę zobaczycie, czym jest ten dar, jak on funkcjonuje. Miejsce, w którym jest wymieniony ten dar, to jest pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 10. Jeśli macie Biblię, to zachęcam, żeby tam sobie zerkać to, co będę mówił. W tym pierwszym liście do Koryntian 12:10 jest powiedziane: innemu zaś, że Duch Święty rozdaje tak, jak chce, ale innemu zaś daje dar rozróżniania duchów. Innemu zaś rozróżnienia duchów, tak jest dosłownie napisane. I słuchajcie, w Nowym Testamencie jest ten dar wspomniany tylko raz, właśnie w tym miejscu, w liście do Koryntian. Więc nie jest tak łatwo nauczać na ten temat, bo jest taka zasada w nauczaniu, jeśli ktoś się dzieli kazaniem na jakiś temat, że nie można budować kazania na jednym wersecie. Dlatego, że wtedy człowiek musi dużo bazować na własnym doświadczeniu i na różnych innych rzeczach i można głosić głupoty po prostu albo herezję. No ale tutaj nie mamy wyjścia, bo tylko w jednym miejscu apostoł Paweł wymienia pewien dar Ducha Świętego i nazywa go rozróżnienia duchów. Pewien Żyd napisał taki komentarz żydowski. To jest Żyd, który wierzy w Mesjasza Jezusa Chrystusa. I ten komentarz się nazywa komentarz żydowski. I on to bardzo ciekawie, tutaj zacytuję go, oddał to, jak on tłumaczy ten dar. Napisał w ten sposób: zdolność rozpoznawania duchów. Że ten dar polega na tym, że masz zdolność rozpoznawania duchów, zwana popularnie rozeznawaniem duchów. To umiejętność stwierdzenia, czy dane zjawisko pochodzi z Ducha Bożego, czy z ducha ludzkiego, czy z ducha demonicznego. Zobaczcie, już tutaj zaczyna tłumaczyć, jak ten dar funkcjonuje. Że kiedy ktoś ma ten dar, to ma pewną zdolność do tego, żeby odróżnić, czy dane zjawisko, na przykład uzdrowienie, pochodzi od Boga, czy to pochodzi od człowieka, czy to pochodzi od Ducha Bożego. Dalej pisze ten brat w ten sposób: można by to określić jako nadprzyrodzoną zdolność ustrzeżenia się przed zwiedzeniem. A tutaj już tłumaczy, że ten dar jest przede wszystkim dany po to, żeby Kościół nie weszedł w zwiedzenie, w jakąś herezję. Ten szczególny dar jest często przydatny do stwierdzenia, czy dane uzdrowienie, cud bądź proroctwo naprawdę pochodzi od Boga. I mamy straszne zamieszanie już w polskim kościele, już nie mówię o kościołach na całym świecie. Mamy straszliwe zamieszanie, jeśli chodzi na przykład o proroctwa. Ludzie opowiadają takie dyrdymały. Teraz dwa dni temu, w piątek i w sobotę, przyjechała dwójka misjonarzy, których szkolę w tym moim projekcie, bo musiałem z nimi dokończyć wykłady. I przyjechali i mówili, że chłopak wierzący z ich miejscowości weszedł do Dunajca, do rzeki Dunajec, w miejscu, gdzie nikt nie wchodzi, jest zakaz pływania. I masę ludzi stało nad brzegu i mówiło do niego, dorosły chłopak. Mówili, nie idź tam, tam są wiry. No i nie posłuchał. Weszedł, zaczął tonąć, drugi wierzący próbował go ratować. Na szczęście tego drugiego wyciągnęli, a tamten utonął. I wstrząsająca historia, i mówią oni tak, a o tym młodym chłopaku było masę proroctw, że będzie pastorem i tak dalej, będzie miał wielką służbę. I oni mówią, i co z tych proroctw? No właśnie, no bo te proroctwa nie były od Boga. I to taka, popatrzcie, świeżą historię. Mógłbym o takiej historii wam masę powiedzieć. Mamy straszne zamieszanie z prorokowaniem w Polsce. Ludzie wypowiadają niestworzone rzeczy, później się to nie dzieje. I ten dar rozróżnienia duchów jest też po to dany, żeby Ktoś wstaje w kościele, wygłasza jakieś proroctwa, ktoś wstaje drugi i mówi, to nie jest od Pana, co ty mówisz. Czyli można na podstawie tego daru rozróżnić proroctwa, ale też uzdrowienia. W polskim kościele niedużo jeszcze się dzieje w temacie uzdrowień, ale uzdrowienia też mogą nie pochodzić od Ducha Świętego. Albo jakieś cuda, znaki. I dalej ten brat pisze, jest to również nieodzowny element duchowego wyposażenia każdego, kto zajmuje się wypędzaniem demonów. A tutaj to już jest tragedia w kościele w Polsce. Całe grupy wierzących ludzi wyganiają demony z innego wierzącego człowieka, który bardzo często nie ma tego demona. Jest kościół, do którego jeżdżę i pomagam. Jest dziewczyna, z której non-stop od paru lat wyganiają demony, bo słyszy głosy i tak dalej. Ale kiedy siadłem z Andrzejem Karczewskim, z psychiatrą, wierzącym człowiekiem i charyzmatykiem, mówię, Andrzej, powiedz mi, jakie mogą być przyczyny tego, że ktoś słyszy różne głosy? A on mówi, wiesz co, no przynajmniej z 10 medycznych. A ja mówię, jakie? No na przykład ktoś ma problemy z tarczycą. Albo ktoś ma problemy hormonalne, albo inne. I Andrzej mi wymienia. Ale zobaczcie, jak wielkie zamieszanie już jest w kościele, że jeśli ktoś słyszy jakieś głosy, albo jakoś źle się ma, to na pewno ma demona. I są specjaliści, całe grupy, które wyganiają demony. Dar rozróżniania duchów jest również dany po to, i szczególnie znany po to, żeby wiedzieć, czy ten człowiek ma demona, czy nie. Na przykład, kiedy otworzymy sobie pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział i werset 29, to apostoł Paweł w kontekście daru, właśnie zaczyna w 12 o darach, później jest wtrącony 13 rozdział o miłości, ale on jest w kontekście darów, a później jest 14 o darach. I w 14, 29, Paweł pisze tak, prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech rozróżniają. I tutaj słowo rozróżniają jest dokładnie to samo słowo, co mówimy o rozróżnianiu duchów. Czyli zobaczcie, mamy rozróżniać proroctwa. Mamy bardzo dużo fałszywego nauczenia na temat proroctw w kościele w Polsce również. Kościoły się cieszą, że ktoś staje i wygłasza proroctwo. I bardzo rzadko zdarza się kościół, gdzie starsi się gromadzą, żeby rozróżnić, czy to proroctwo jest od Boga. No przede wszystkim mamy to rozróżniać w oparciu o Biblię. Ale czasami, wiecie dobrze, pamiętacie jak diabeł kusił Jezusa na pustyni? Czy diabeł cytował coś nie Biblię? Z czego on mówił? On mówił tylko z Biblii i mówił mądre rzeczy do Jezusa. Rzuć się przepaść, bo jest powiedziane, że aniołowie cię złapią. Zamień ten kamień w chleb, bo przecież wszystko możesz. On cytował Biblię, on go atakował Biblią. Więc mamy straszne zamieszanie odnośnie prorokowania i jest użyte tu słowo, że mamy rozróżniać. Widzimy więc, że dar rozróżnienia duchów jest bardzo uzupełniający, kiedy w kościele jest prorokowanie, uzdrawianie albo cuda się dzieją. Że ten dar powoduje, że możemy rozróżnić, co jest od Boga, co nie jest od Boga. Co jest z człowieka, z ludzkiego ducha, co jest od demona. I tak jak powiedziałem na wstępie kazania, prawie ten dar nie funkcjonuje w Polsce. Osobiście nie znam ani jednej osoby, która ten dar ma. Znałem jedną dziewczynę, która, u której się zaczynał, czy może dwie takie znam osoby i później wam troszeczkę o tym powiem. Ale w zasadzie ten dar nie funkcjonuje. Słyszałem o dziewczynie z Wisły, którą chciałem bardzo poznać. Kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, to w kościele luterańskim była dziewczyna obdarowana tym darem i bardzo często widziała świat duchów, czyli widziała anioły albo demony. Mój kolega, który był ze mną w seminarium, znał ją osobiście, ale nigdy nie udało mi się z nią porozmawiać. Ciekawe było to, że dziewczyna jedną nogą była w świecie, a drugą w chrześcijaństwie, nawrócona. Czyli po prostu nie było dla niej problemu pójść na dyskotekę. I mu opowiadała, że jak chodziła na dyskoteki, to w momencie, kiedy Bóg włączył jej ten dar, bo ten dar nie działa cały czas, bo człowiek by zwariował, by widział non-stop demony, to po prostu psychika by mu wysiadła. Kiedy była na dyskotece i Bóg jej włączał ten dar, to mówiła, że widziała masę demonów, które też były na dyskotece. Na ludziach, na szybie, wszędzie. Po prostu to było ich miejsce. Miała dużo takich obrazów. Także mówię, jedną nogą ciągnął ją świat i chodziła w ten świat, a drugą była w chrześcijaństwie i posiadała ten dar. I bardzo często widziała po prostu grzechy ludzi, widziała różne rzeczy demoniczne, albo że za kimś stoi demon i ta osoba mówi z demona. To młoda dziewczyna. Moja koleżanka w kościele, w którym służyłem, miała początek tego daru. Bardzo często widziała, kiedy modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym na spotkaniu młodzieżowym, ona mówi, tam stoją aniołowie. Widzę dwóch i bardzo się cieszą. Ale nie zawsze widziała tylko aniołów. Mówi, że w środku nocy obudziła się, a nad łóżkiem wisiała ucięta głowa świni. Świecące oczy czerwone. Także to nie jest tylko tak, że widzisz fajnych aniołów bożych, ale widzisz też demony. Widziała różne rzeczy. Miała nawet objawienie Marii u siebie w kuchni. Widziała różne ciekawe rzeczy. Zaczynał się u niej rozwijać dar różnienia duchów. Słyszałem też o bracie z Polski, z Kościoła Zielonoświątkowego, który miał ten dar. Bardzo często, kiedy uczestniczył w jakichś nabożeństwach albo spotkaniach modlitewnych i Bóg mu włączył ten dar, widział naprawdę życie tych ludzi wierzących. I wiecie, raz nie wytrzymał już. Dlatego, że kiedy Bóg mu załączał ten dar, widział naprawdę, jacy ci ludzie są. Czy są wierzący, na ile są wierzący, w jakich grzechach tkwią. I słyszałem, ktoś mi to opowiadał, bo też go nie poznałem, że pojechał kiedyś na spotkanie pastorów. I stali przy ognisku i modlili się. I w momencie, kiedy Bóg mu włączył ten dar, widział dokładnie, w jakich problemach i grzechach są ci ludzie. A to byli przywódcy kościoła. Więc odszedł na bok i powiedział, Boże, ja już nie dam rady psychicznie, zabierz mi ten dar. Bo mówi, co chwilę kogoś spotykam i ma takie grzechy, ja nie dam rady, zabierz mi to. Wiecie, to nie jest łatwy dar. Nie dość, że widzisz świat duchów, czyli widzisz demony i aniołów, to widzisz ludzi wierzących, z czego oni czerpią. Czy z demona, czy czerpią z Ducha Świętego. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, od 1 do 3, jest tutaj pewna wskazówka odnośnie tego daru, mimo że nie jest ten dar wymieniony. Pierwszy jest Jana, 4 rozdział, od 1 do 3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie. Zobaczcie, to pisze Jan do ludzi, do nas, do wierzących. Zobaczcie, zauważcie, że jak u nas w kościele albo w innym kościele, gdzie jedziecie, jest uzdrowienie, proroctwo albo jakaś wizja, to my się cieszymy, że to jest. A Jan pisze, nie wierzcie wszystkiemu, co się dzieje w kościele. I nie ma takiej postawy w naszych kościołach charyzmatycznych. Charyzmatycy się cieszą, że ktoś wychodzi i mówi, miałem wizję, widziałem to i to, a ktoś inny, a ja mam takie słowo prorocze, a ja to. Wszyscy się cieszą. A Jan mówi, nie wierzcie każdemu duchowi, który pośród was się objawia. Dalej pisze, badajcie duchy, czy z Boga są. Badajcie duchy, czy z Boga są. I wiecie, w kościołach, w którym mówi się, że trzeba to rozsądzić, czy zbadać, sam tego doświadczyłem na własnej skórze, jak wiele razy ktoś do mnie kierował takie słowa. Sebastian, ty się zawsze czepiasz i gasisz Ducha Świętego pośród nas. I kiedy tylko o coś zapytałem, bo ktoś wstawał i mówił jakieś proroctwo, ja mówię, słuchaj, ale to nie ma... To, słuchaj, Biblia temu zaprzecza. Ty się zawsze czepiasz i gasisz Ducha Świętego. No zobaczcie, ale Jan pisze wyraźnie, że my mamy badać, nie wierzyć. Badajcie duchy, czy z Boga są, bo liczni, kłamliwi prorocy weszli na świat. No i wiecie, kiedy wierzący ludzie czytają ten werset, to mówią, tak, kiedyś wyszli, ale dzisiaj nie ma kłamliwych proroków. To jest ciekawe, że każdy prorok w kościele charyzmatycznym w Polsce to jest naprawdę prorok posłany od Boga. Nie ma kłamliwych pośród nas. No właśnie, problem polega na tym, że są. Bo po tym poznacie Ducha Boga. Wszelki duch, który wyznaje Jezusa pomazańca w ciele przybyłego od Boga jest. Czyli zobaczcie, i to też Jezus powiedział w Ewangelii Jana. Jeśli ktoś przychodzi do was i ciągle dba o to, żeby mnie wywyższyć i mówi ciągle Jezus, Jezus, to Jezus zrobił przeze mnie, to wszystko Jezus, to Jego łaska, to Jezus, Jezus. I Jezus mówi, to ja go posłałem. Ale zobaczcie, że wielu ludzi wierzących kiedy wychodzi do przodu opowiedzieć jakieś świadectwo, to tak to opowiada, jakby to oni zrobili. Parę miesięcy temu Bóg tak ze mną właśnie porozmawiał. Zadał mi pewne pytanie. Mówi, synku, kiedy kładziesz ręce na kimś i ktoś zostaje uzdrowiony, to kto uzdrowił tę osobę, ty czy ja? No ja mówię, ty, panie. To czemu to opowiadasz tak, jakbyś to ty zrobił? Właśnie mamy tendencję, że chcemy zwracać uwagę na siebie, prawda? I po tym już możemy rozpoznać, z jakiego ducha ta osoba wierząca mówi. Bo wiecie, kiedy ktoś wychodzi z przodu i mówi, słuchajcie, modliłem się o człowieka i Chrystus, upodobało się Chrystusowi mnie użyć i on to zrobił. Ale jeśli ktoś wychodzi i mówi, gdyby mnie tam nie było i gdybym to nie ja, to nie byłoby to i to. To nie jest ducha Chrystusowego. Rozumiecie? O tym mówi ten werset. Że po tym już możemy rozpoznać, kogo my słuchamy. I wszelki duch, który nie wyznaje Jezusa, od Boga nie jest. I to jest ten przeciwnik pomazańca, o którym usłyszeliście, że przychodzi, a teraz w świecie jest. I wiecie, diabeł najlepiej używa ludzi wierzących w Kościele. I bardzo często diabeł przemawia przez usta wierzących. Czyli jeszcze raz, jeśli ktoś cały czas wywyższa Chrystusa w każdym świadectwie i mówi, to nie ja zrobiłem, to Pan zrobił, to wskazuje na Chrystusa. Zależy mu na tym, żeby Chrystus był uwielbiony. Ale każda osoba, która zwraca bardzo uwagę na siebie, to jest w nim jakiś element czegoś, co się Chrystusowi nie podoba. Słuchajcie, w Kościele nie ma miejsca na proroctwa i objawienia, które nie są badane. To jest bardzo niebezpieczne. To tak, jakby małym dzieciom rozdać zapałki albo ostre noże. Każde proroctwo, które pojawia się w Kościele, każde objawienie, a nawet uzdrowienie, powinno być rozsądzane przez Kościół. Kościół nie może eksperymentować, bo my nie przeprowadzamy eksperymentów na ludziach. Dar rozróżnienia duchów to jest potężna broń w rękach Kościoła. Dlaczego to jest tak potężny dar? Bo diabłu jest łatwiej niszczyć Kościół i działać w nim, kiedy ludzie wierzących z tego Kościoła nie wiedzą, że on tam jest. Pewną historię wam przytoczę, którą czytałem w książce chrześcijańskiej, że pewien człowiek z dawnego NRD, kiedy były jeszcze granice, z tej komunistycznej Republiki Niemieckiej, przeniósł się do RFN-u. Poszedł do kościoła, powiedział, że jest wierzący, podał miejscowość, z jakiego kościoła pochodzi, więc oni się ucieszyli, że udało mu się uciec. Przyjęli go do tego kościoła, został częścią tego kościoła, członkiem i bardzo szybko awansował. Stał się w starszym zboru, zaczął nauczać, aż w końcu prowadził nabożeństwa na tygodniu i pastor mógł się innymi rzeczami zająć. I ten pastor pisze o tym, że któregoś dnia, mówi, w środę, kiedy w kościele było nabożeństwo, ja pisałem kazanie na niedzielę i mnie nie było w kościele, słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi, synu, odłóż teraz te notatki i jedź do kościoła. A pastor mówi, panie, ale tam ten brat prowadzi nabożeństwo i nie jestem potrzebny. Odłóż notatki i jedź do kościoła. I on mówi, że odłożył te notatki, posłuszny Duchowi Świętemu, pojechał do kościoła, otworzył główne drzwi, wchodzi do kościoła, za kazalnicą stoi ten brat i głosi słowo. I mówi normalne rzeczy, cytuje Biblię, mówi o Chrystusie, ale ten pastor po prostu aż za nim mówił, bo za nim stał taki olbrzymi demon. Bóg mu otworzył oczy i zobaczył, że za nim stoi taki wielki, potężny duch demoniczny, z którego on mówi, że ten demon mu mówi jak gdyby na ucho i z jego mądrości ten brat przemawia. I mówi, że sama mu się ręka wyciągnęła, że czuje, że ktoś wziął jego rękę i tak wyciągnął jego palec i mówi, że czuł, jak Duch Święty po prostu wziął jego usta, użył języka wbrew jego woli i on przez całą salę krzyknął, w imieniu Jezusa rozkazuję ci powiedzieć, kim jesteś, do tego usługującego. A Kościół nie widział tego demona. Na co ten facet nagle przemawia zupełnie innym głosem, głosem tego demona i mówi tak, krew Jezusa już dawno wsiąkła na Golgotę i nie ma żadnego znaczenia. Nieważne, czy to Jezus, Budda, czy Allah, to jest to samo. I cały Kościół w szoku. Zobaczcie, tak działa dar rozróżnienia duchów. I cały Kościół uważał, że to jest bardzo fajny brat. Dlaczego? Bo on cytował cały czas Biblię i był bardzo miły. W ogóle największy autorytet w dzisiejszym kościele w Polsce mają bracia, którzy są mili. To nie znaczy, że ja mówię, żeby nie być miłym, bo to jest dar, to jest owoc Ducha Świętego. Ale wystarczy, że ktoś jest miły, tak, nakłada taką maseczkę pobożności, wiecie, przychodzi w garniturku, w bibelce, jest dla wszystkich miły, w sercu może wszystkich nienawidzieć i jest obłudny, ale jest miły. To już jest kandydat na pastora. I ten brat taki był. Ale dar rozróżniania duchów polega na tym, że Bóg włącza ci guzik, jeśli masz ten dar, i widzisz, gdzie jest demon w kościele. I powiem wam, demony są w kościele i mają się całkiem dobrze. Mało tego, jak czytacie Apokalipsę, pamiętacie, co Jezus powiedział do ostatniego z kościołów Laodycei? A mnie pośród was nie ma. Dar rozróżniania duchów to jest potężna broń w rękach kościoła. Przeciwnik nasz nie może się ukryć. Jeśli ktoś w kościele ma ten dar, to diabłu jest bardzo trudno przyjść z kimś do kościoła i się ukryć, bo nie ma gdzie. Nie może, diabeł wtedy ma bardzo wielką trudność wstawić swoich agentów do kościoła, takich z KGB albo CIA, którzy będą pracowali dla niego. Bo diabeł najlepiej niszczy kościół przez ludzi wierzących, dając im fałszywe objawienia, które prowadzą do zwiedzenia i podziałów i kłótni. To jest najlepsze narzędzie. Wiecie, kiedy kościół jest atakowany z zewnątrz przez ludzi, to on się ostoi, bo ludzie wtedy gromadzą się jak owce w takie stadko, głowy wystawiają. Jak oglądacie filmy przyrodnicze, to tak, na przykład bawoły tak się chronią przed lwami, że małe bawoły dają do środka, głowy w dół, rogi, i te lwice i lwy nie mogą zaatakować. A w Biblii, w Nowym Testamencie, diabeł jest porównany do kogo? Że chodzi jak lew. Kto? I ryczy jak lew. Znaczy, kiedy kościół gromadzi się w statku, ale jest jedno, nic mu nie grozi. Ale jeśli w tym statku, w środku, jest agent diabła, to on skłóci kościół od środka. To jest najlepsza jego taktyka. I także diabeł bardzo często to robi przez ludzi wierzących, naprawdę nawróconych, którzy mają fałszywe objawienia albo fałszywe proroctwa, które nie są rozsądzane w oparciu o Biblię albo przez starszych, albo przez dar rozróżnienia duchów. I bardzo często osoby, które używa diabeł w kościele, to osoby, które słuchają też głosu Ducha Świętego. Czasami słyszą ducha, czasami diabła i to jest wymieszane. No. Dlatego ciągle Biblia nas zachęca, żeby wszystko rozróżniać. Mamy też coraz większy taki kierunek w Polsce, w którym nauczają charyzmatycy, że Biblia to jest stara księga i bardziej powinniśmy słuchać głosu Ducha Świętego niż Biblii. Coraz więcej duchownych tak naucza. To jest ciekawe, że tą Biblię kto podyktował? Duch Święty. I oni mówią, nie trzeba już słuchać tego, co Duch Święty kiedyś podyktował, trzeba teraz obecnie słuchać głosu Ducha Świętego. Trzeba iść z postępem. Nie trzeba się trzymać tej starej litery. I to już jest zwiedzenie. Bo rozsądzać możemy coś tylko w oparciu o Słowo Boże. I bardzo często, kiedy pojawia się agent diabła w kościele, to zauważcie, że agent diabła, osoba wierząca, od razu będzie podważać autorytet przełożonych tego kościoła. To jest zawsze to typowe. Diabeł wychodzi z założenia, że jeśli wstawi swojego człowieka do kościoła, to jego głównym zadaniem jest skłócić kościół, podważając przywódców tego kościoła, że mamy się ich nie słuchać, a sami się wybrali, nie od Boga są i tak dalej. To jest główne zadanie, skłócić kościół. Bo kiedy diabeł udaje się skłócić kościół, to go dzieli na kilka części i później te małe grupy jeszcze bardziej pokłóci i rozwali. Brak daru rozróżnienia duchów w kościele sprawia, że kościół jest bezbronny. Bo każdy może z demonami wtedy przejść do takiego kościoła. Słuchajcie, jest masę kościołów, które mają masę muzyków, masę instrumentów, fajne uwielbienie, dobre nauczanie i na tym nabożeństwie demony są i im to nie przeszkadza wcale. Jest taka teoria, że kiedy przychodzi chwała Boża, to demony uciekają. I tak, tak się dzieje. Tylko że dla wielu charyzmatyków chwała Boża to jest wtedy, kiedy pot spływa z ciebie, bo dużo tańczyłeś, podnosiłeś ręce i była obecność Pana. A to nie tak to działa. Kościół jest bezbronny, kiedy nie ma tego daru. I bardzo trudno jest pomóc też osobie wierzącej, która jest naprawdę wierząca, ale która ma fałszywe objawienia. Bardzo trudno jest takiej osobie pomóc, bo bardzo często to jest dziwna rzecz, że osoba, która jest, ma fałszywe objawienia, odchodzi od Biblii. Jak jej cytujesz Biblię, to ona uważa, że się czepiasz. Dlatego kiedy osoba wierząca wchodzi w, jest umoczona w jakieś fałszywe proroctwa, lekarstwem dla takiego zwiedzionego charyzmatyka jest Boże objawienie, że ktoś inny podchodzi i mówi, a ja widzę w twoim życiu to i to. W tej chwili Pan Bóg mi otworzył oczy i widzę za tobą tego i tego demona. W tym momencie ten charyzmatyk zwiedziony może się wystraszyć i można mu spróbować pomóc. Ale bardzo dużo osób w ogóle nie wie, że jest używanych przez diabła. O czym ja mówię? Powiem wam historię z własnego życia. Byłem na konferencji na tematy żydowskie. Konferencja trwała długo, bo to był taki obóz bardziej, ponad 10 dni. Codziennie rano mieliśmy czas dzielenia się, co odebraliśmy od Pana. I codziennie rano wstawała pewna kobieta, starsza dużo ode mnie, i mówiła tak. Dzisiaj rano, jak byłam na spacerze modlitewnym, to Jezus, Pan Jezus powiedział mi to i to. I dzieliła się. I słuchajcie, to, co ona mówiła, było zgodne z Biblią. Mówiła ładne, piękne rzeczy o Chrystusie. I to, co Jezus jej mówił do nas. I za każdym razem, kiedy ona to mówiła, to moje ciało całe się o tak trzęsło, jakby miał epilepsję. Normalnie tak mnie rwało od środka, jakbym miał jakiegoś, nie wiem, obcego w sobie. Ufolutka, który we mnie mieszka i się trzęsie. Myślałem, że coś się dziwnego ze mną dzieje i oprócz tego trzęsienia się czułem takie obrzydzenie do tej siostry, której w ogóle nie znałem, że i tak było dzień w dzień, 3 dni pod rząd. Więc 4 dnia poszedłem do pokoju i pakuję swoje rzeczy, bo podjąłem decyzję, że jadę do domu, bo ja wariuję po prostu. Coś mi się z psychiką dzieje. I ktoś wchodzi do pokoju i mówi, a ty, Sebastian, gdzie się wybierasz? Ja mówię, słuchaj, muszę jechać do domu, bo dziwne rzeczy się dzieją ze mną. A ktoś pyta, ale co? No, ta siostra takie piękne rzeczy mówi, a jak ona mówi, to tak mną trzęsie i czuję do niej takie obrzydzenie, ja chyba wariuję normalnie, ja muszę jechać do domu. A ta osoba mówi, a ty znasz tą siostrę? Ja mówię, nie. To ja ci powiem, kim jest ta siostra. Mówi, ta siostra wiele lat była wierząca w kościele zielonoświątkowym i zaczęła mieć objawienia maryjne i teraz wróciła do kościoła katolickiego i wyprowadza innych z powrotem do kościoła katolickiego i dzieli się Marią. I w tym momencie zrozumiałem, kto mną tak trząsł. Rozumiecie, kto mną tak trząsł? Duch Święty się burzył. Normalnie fizycznym mnie trząsł, jakbym był opętany. Dobrze, że wtedy nie trafiłem na grupę charyzmatyków, którzy by zaczęli ze mnie demona wyganiać. Bo wyglądałem, jakbym miał demona w sobie. Ale to nie demon mną trząsł, tylko Duch Święty. I w tym momencie podjąłem decyzję, że nigdzie nie wyjeżdżam. Słuchajcie, ona mówiła same biblijne rzeczy. Pamiętacie Dzieje Apostolskie, kiedy Paweł zakłada zbór w Filipii? Pamiętacie tą niewolnicę opętaną? Czy ona powiedziała coś niezgodnie z Biblią? Nie. Powiedziała, ten człowiek głosi wam prawdę, jak się dostać do nieba. Opętana kobietka mówiła same biblijne rzeczy. Jeszcze mówiła, słuchajcie go, bo on wam mówi prawdę o prawdziwym Bogu i się uratujecie. Czy demon tylko kłamie? Nie. Zobaczcie, wiecie, że tej kobiecie, ona była z Wrocławia, udało się żonę pastora przeprowadzić z powrotem na katolicyzm? To była naprawdę niezła babka. Kobieta, której mąż już nie żył, 25 lat w małżeństwie czy więcej, żona pastora, zaczęła się modlić na różańcu. Modlę się od kilku lat z przerwami od rozróżniania duchów, bo wiem, jaki ważny jest w Kościele. I jeśli komuś z was Bóg kładzie na sercu ten dar, to on jest niesamowicie ważny. Bo jeśli w naszym Kościele mielibyśmy tylko jedną taką osobę, to jesteśmy naprawdę bezpieczni. Bo żaden diabeł nie wstawi tutaj agenta. Nawet jeśli ktoś przyjedzie z zewnątrz i będzie ładnie nauczał, to jeśli Bóg ci otworzy oczy, ty wstaniesz i powiesz, z jakiego ducha ty mówisz. A wszyscy będziemy zdziwieni, co ty gadasz. A ta osoba powie, ale za tym człowiekiem stoi demon. Rozumiecie? Tak to działa. My oceniamy ludzi wierzących na podstawie Biblii, tego co nauczają i według naszych gałek ocznych i naszych uczu. Czasami niektórzy nam się podobają, jak mówią, a niektórzy nie, bo za bardzo krzyczy, albo tańczy, albo coś. Zobaczcie, oceniamy to po ludzku. Ale Paweł w liście do Koryntian w pierwszym napisał, że sprawy duchowe, kto rozsądza? Nasz duch. Że duchowy człowiek. Że sprawy duchowe nie możesz swoją głową rozsądzić, czyli logiką, umysłem, wiedzą, wykształceniem. Bo ducha się nie da tak rozpoznać łatwo. Demon, Paweł w drugim liście do Koryntian pisze, że nawet demony przyjmują postać kogo, żeby nas oszukać? Jezusa, anioła światłości albo samego Jezusa. Zobaczcie, one są sprytne, one się ubierają, przebierają się, tak jak czasami mafia się przebiera w strój policjanta, zatrzymują kogoś i strzelają komuś w głowę. Dokładnie to samo demony z nami robią. Słuchajcie, modlę się o kilka lat już o to i to nie jest i myślę, że Pan Bóg mi funduje pewien trening, bo bardzo często w snach były takie okresy, że żona mnie w nocy budziła, bo w nocy dosłownie rzucałem się na łóżku, wyłem, ona myślała, że jestem opętany. Znowu, gdyby to w nocy przybiegła grupa charyzmatyków, to by ze mnie wyganiała demony. Ale kiedy Dorota mnie wyrywała ze snu, to mi się akurat śniło, że walczę z demonami. Miałem na przykład sen, że biegnie taki wielki pies, taki potwór po prostu demoniczny i rzuca mi się do gardła. I za każdym razem chciałem w tym śnie powiedzieć w imieniu Jezusa, wynoś się. I nie mogłem wypowiedzieć imienia Jezus. Po prostu to była walka, rzucałem się na łóżku. Nie rozumiałem przez pewien czas, o co chodzi, ale po pewnym czasie skojarzyłem, że skoro modlę się o dar rozróżnienia duchów, to Bóg w śnie mnie trenuje, żebym się przyzwyczaił. Bo z jednej strony mówię, Boże, fajnie by było, gdybym miał ten dar, to bym był ochroną dla Kościoła przez Ciebie, ale z drugiej strony nie cierpię horrorów. Lubię oglądać komedie, nie horrory. Wcale nie lubię oglądać demonów. Jak byłem mały, bałem się ciemności, bałem się różnych stworów. I to nie jest miły dar. Idziesz, a nagle widzisz potwora, który stoi. I to nie jest fizyczny potwór, tylko duchowy. To nie jest miły dar, że widzisz cały czas aniołki ze skrzydełkami. Ale wiem, jak ważne to jest. Ale kilka razy udało mi się wygrać w tych snach. Że po prostu powiedziałem w imieniu Jezusa, wynoś się. I ten demon uciekł. To jest trening. To jest raczej dar, to jest narzędzie wojenne, ten dar, do walki z demonami. I jeśli kogoś z was Bóg powołuje, to zachęcam was, żebyście naprawdę zaczęli intensywnie wołać. Potrzebujemy tego, my jako Kościół w Giżycku i Kościół w Polsce potrzebuje tego daru. Co pewien czas spotykam ludzi, charyzmatyków, którzy twierdzą, że mają ten dar, ale nie widzę w ogóle wokół nich ochrony, ani w ich kościołach, dzieją się dziwne rzeczy. Gdyby naprawdę mieli ten dar, nie byłoby w ich kościołach fałszywych proroctw, fałszywych objawień, bo ten dar jest ochroną. Dlatego, kochani, musimy zrozumieć podstawową rzecz. Sprawy duchowe rozsądzamy duchem, Duch Święty, który jest w nas, ale nie możemy tego po ludzku rozsądzić. Coraz większe mamy zamieszanie w Kościele w Polsce odnośnie wyganiania demonów z ludzi wierzących. Że jeśli jakikolwiek problem pojawia się w życiu wierzącego, to ma demona i trzeba z niego wygonić. I jeśli wygania się z demona z człowieka, który nie ma demona, wysiada mu psychika. Ten człowiek wariuje. Jeśli mielibyśmy dar rozróżnienia duchów, to ktoś by wstał i powiedział w imię koniec modlitwy, ten człowiek nie ma żadnego demona. I wtedy reszta musiałaby się posłuchać, jeśli wierzą w to, że on ma ten dar. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj też mieli taki czas modlitwy. Pamiętam, że kiedy byłem w Kraśniku i zaczynałem dopiero usługiwanie z kazalnicy, to wiele razy na spotkaniu modlitewnym mówiłem do kościoła w ten sposób. proszę was, módlcie się ze mną o mądrość. I miałem to gdzieś, co sobie ludzie pomyślą. Czy jestem głupi, czy jaki, ale wiele razy mówiłem, módlcie się, aby Bóg mi dał mądrość. I wiecie, od razu nic się nie zmieniło, ale po pewnym czasie zauważyłem, że z łatwością przychodzi mi pisanie kazań. Że bardzo często kazania, które piszę, polegają na tym, że modlę się, mówię, Boże, o czym chcesz mówić do kościoła swojego. Bóg mi daje temat i dosłownie dyktuje mi kazanie. Słyszę Jego głos, jak mi dyktuje w punktach. Oczywiście są tam błędy. No bo mówi do grzesznika. Czasami wstawię jakiś głupi żart, albo coś nieodpowiedniego powiem, coś mnie podkusi w trakcie kazania. Moje kazania nie są nieomylne. Ale zauważyłem, że kiedy prosiłem Kościół, żeby się modlił o mnie o dar mądrości, to zaczęło się to dziać. I myślę, że dokładnie tak samo Bogu chodzi o dar rozróżniania duchów. Że możecie razem ze mną modlić się, powiedzieć, Boże, niech to się zacznie w naszym Kościele objawiać. Albo przez Sebastiana, bo on się o to modli, albo przez kogoś innego, kto powie, że też chce się o to modlić. Ale to nie jest dar, który sprawia, że będziesz się czuł kimś lepszym. Wręcz przeciwnie. To jest strasznie obciążający dar, bo nie jest miło oglądać demony. I to jest dar, jeśli Bóg ci go da, dla dobra naszego całego Kościoła. W Kościele Baptystów, w którym tutaj służyłem, jest jedna osoba, której Bóg zaczął ten dar pomalutku, że widziała po prostu demony, fizycznie widziała. W Biblii jest powiedziane, że w czasach ostatecznych będą się działy niesamowite cuda od Antychrysta. Pamiętacie Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, kiedy Jezus mówi, kiedy po raz powtórny przyjdę na ziemię, czy zastanę wiarę, bo wielu mnie opuści i zostaną zwiedzeni, bo wielu będą mówili, tam jest Jezus, bo tam się dzieją cuda. Zobaczcie, to my żyjemy w czasach ostatecznych. I będzie wiele konferencji chrześcijańskich, które wcale nie są chrześcijańskie. Gdzie będzie usługiwał ktoś, kto nie będzie mówił z Ducha Świętego. Dziewczyna, która w Mińsko-Mazowieckim nas szkoliła, jak słuchać głosu Ducha Świętego, była misjonarką od takiego proroka, już nie żyje, ze stanu John Paul Jackson. Facet był znany na całym świecie. I ona przyjechała z jego misji i opowiadała nam wstrząsającą historię. Mówi, że w Stanach Zjednoczonych pewien człowiek w ciągu 2 miesięcy założył kościół protestancki, który liczył 8 tysięcy ludzi. Wiecie dlaczego? Ona mówi, bo miał stygmaty, ciągle mu płynęła krew z rąk, z boku i z nóg. Na kogokolwiek nie położył ręce, był uzdrawiany ze wszystkich chorób. W ciągu 2 miesięcy w kościele miał 8 tysięcy ludzi, którzy przyłączyli się z innych kościołów protestanckich, bo każdy chciał być w tym kościele. Gdzie dzieją się takie znaki i cuda, a pastorem jest ktoś, kto ma ranę Chrystusa. Kościół, mówi, trwał 8 miesięcy i się rozpadł zupełnie, dlatego że jedna z osób znalazła jego zdjęcie na stronie satanistycznej w orgiach seksualnych. Facet był praktykującym satanistą i oszukał 8 tysięcy charyzmatyków. Można? Można. I wiecie, że nikt nie wyczaił, że on jest z ducha demonicznego. Dlaczego? Bo w tej grupie 8 tysięcy ludzi nie było nikogo, kto miał dar rozróżniania duchów. Ale facet czynił niesamowite cuda i znaki i uzdrowienia. Co to oznacza? Że to jest czas końca świata. Że nie rozpoznamy niektórych rzeczy po ludzku. Że może do nas usługiwać człowiek, dzieją się uzdrowienia, cuda i znaki, a ten człowiek nie jest posłany przez Ducha Świętego. Potrzebujemy tego daru. Bo Apokalipsa mówi, że kiedy Antychryst dojdzie do władzy nad ziemią, czyli Pan Prezydent, jeden człowiek będzie rządził całą kulą ziemską, będzie czynił niesamowite znaki i cuda. I jest powiedziane w Biblii, że zwiedzie nawet wybranych, czyli wierzących, bo powiedzą, to jest właśnie Chrystus. I żebyśmy mogli to rozpoznać, po to Duch Święty dał ten dar. Potężne narzędzie, że Duch Święty otwiera ci oczy, twoje gałki oczne i widzisz 4. wymiar, czyli świat duchów. Bo to są światy, które się nakładają. My żyjemy w świecie trójwymiarowym, ale mamy w sobie ducha, 4. wymiar i świat duchowy jest pośród nas. Na tej sali, w trakcie tego nabożeństwa, tutaj są aniołowie. Mam nadzieję, że nie ma żadnego demona, ale nie wiem. Ten świat duchów jest i obserwuje nas. I ten świat duchów walczy. Jak byłem w Krośnie, to opowiadali mi historię dziewczyny od niej z Krosna, mówiłem wam to, że miała bardzo poważne problemy i bardzo często w nocy przychodziły demony i paraliżowały jej ciało, mimo że była wierząca. I nie wiedziała, co ma zrobić. I Duch Święty jej podpowiedział, poproś Jezusa o wolność. I kiedy zaczęła się modlić, Jezu, pomóż mi, uratuj mnie, ja nie chcę już takich mieć przeżyć w nocy, to nagle Bóg jej otworzył oczy i zobaczyła kilka demonów potężnych, które stoją w pokoju i ją związują, jej ręce, nogi trzymają, że ona jest paraliżowana. I mówi, ze ściany wyszło dwóch potężnych archaniołów, takich w bieli, z mieczami i zaczęli tłuc się z tamtymi. Na jej oczach, ona mówi, leżę w łóżku, a w moim pokoju dwóch aniołów od Boga pierze kilka demonów. I stłukli ich i wywalili z pokoju. I mówi, wszystko wróciło do normy. I Bóg jej to pokazał, że jest jego dzieckiem i Bóg nie chce, żeby ona była pod wpływem demonów. Ten świat duchów jest wokół nas. Ale gdyby każdy z was widział non-stop demony i anioły, to byście zwariowali. Nikt z was by już był niezainteresowany gospodarką, dziećmi, żoną, mężem. Tylko żona by mówiła, mężu, odejdź, nie mam czasu dla ciebie. Dziecko, idź samo, się nakarm, teraz widzę anioła. Byśmy powariowali, ale potrzebujemy Bożej ochrony i potrzebujemy o to się modlić w Kościele, żeby to zaczęło się objawiać, mimo że to nie jest miły dar. I wcale tak nie mam takiego wielkiego pragnienia, żeby po prostu to cały czas u mnie działało, bo ja nie lubię horrorów, wolę komedię albo oglądać pięknych aniołów. Amen.